Nieprawdopodobne te postaci opisuje pani, przypomina pani, przywraca pani zbiorowej pamięci w Turnieju Cieni, którego akcja dzieje się w Europie, ale takim ważnym bardzo tutaj tym polem jest Afganistan, jest Azja. Jest to miejsce, o które toczą rywalizacje, gdzie do rywalizacji stają wielkie światowe europejskie imperia, Rosja, Anglia i inne kraje europejskie. Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę nam się też taki wątek współczesny nasuwa. To jest także wojna cywilizacji, coś, co toczy się także na naszych oczach.
Tak, przez to ta powieść staje się nieustająco aktualna, ale nie było moim zamiarem pisanie tego, dlatego że dziś znowu jesteśmy świadkami najnowszej wojny, bo jakby najnowsza syryjska odsłona rosyjskiej aktywności międzynarodowej. Nie była faktem, kiedy pisałam tę książkę, tylko intryguje mnie to, że ciągle gramy w te same gry. Od czasu do czasu przesuwamy się na szachownicy kawałek dalej, ale ciągle jest tak, że imperia grają o swoje interesy, nie na swoim terenie. I tutaj akurat opowiadając o Afganistanie, mówimy bardzo wiele o Polsce i jakby symbolicznie przenosząc tę sytuację kraju, który mieści się między dwoma imperiami, w tamtym przypadku między brytyjskimi Indiami i cesarską, carską Rosją. Ale to też nie o taką analogię do Polski wprost chodzi, tylko o to, że bardzo często w wyniku odprysków sytuacji politycznej rozgrywającej się gdzieś w jednej części kontynentu, dzieje się coś politycznego dla zupełnie innej części. I ta niezwykła dyplomatyczna gra mnie nieodmiennie pociąga.
Tu taki fragment znalazłam. Witkiewicz. Jako trzeci czynnik ryzyka podawał islam, który sam w sobie nie jest groźny, ale użyty raz, a skutecznie jako bodziec jednoczący skłócone plemiona afgańskie obrośnie siłą, jakiej nie przewidywaliśmy.
To było niesamowite, jak przygotowując się do pisania książki, te nieliczne zapiski, cytaty z Witkiewicza, które przetrwały, które jego biograf odnalazł. I on rzeczywiście uczestniczył w takim momencie, w którym Dost Mohammed Khan, władca, jeden z rywalizujących o władzę w Afganistanie, i jego syn Akbar Khan użyli po raz pierwszy dżihadu jako narzędzia do walki z obcymi. Bo wcześniej dżihad był jakby stosowany w rozgrywkach pomiędzy lokalnymi władcami. A tutaj nagle użyli go przeciwko Anglikom, ogłaszając świętą wojnę. I już wtedy Witkiewicz zauważył, czym to może grozić, że tutaj nie mówimy o czymś lokalnym. On tam wspominał jeszcze, miał taką bardziej brutalną wypowiedź, że to z Azji Środkowej wyjdą hordy barbarzyńców, które zaleją Europę tak jak kiedyś Hunowie i zniszczą cywilizację, którą znamy. No, czytanie tego dzisiaj naprawdę nie napawa optymizmem. Jeszcze mniejszy optymizm może wtedy, gdy czytamy o tej wojnie afgańskiej i o tym, jaką ona była porażką cywilizacji europejskiej, że człowiek Zachodu wszedł do Afganistanu, nie zastanawiając się, w jaką kulturę wkracza i nad jaką kulturą chce objąć panowanie, że ciągle gdzieś prześladuje nas ta europejska kulturowa buta wobec innych kultur, buta, która się mści.
Niezwykłe postaci wyrysowane, opisane z krwi i kości, nawet jeśli kogoś się nie lubi, jak mówi jedna z pani czytelniczek, to się tę postać rozumie. To jest niezwykła pani umiejętność. Chciałabym jeszcze, żebyśmy powiedziały troszeczkę o powieści historycznej jako takiej. Chciałabym panią zapytać o to, jak pani sądzi, dlaczego to jest tak, że to jest moja teza, ale teza, z którą zgadza się bardzo wiele osób, bardzo wielu czytelników i krytyków. Pani tę powieść przywróciła tak naprawdę Polsce. Co to się stało, co się działo w ostatnich dziesiątkach lat, że powieści historycznej nie było?
Ależ to jest trudne pytanie, dlatego że możemy sobie to analizować na wielu poziomach. Może to nie jest tak, że jej nie było, tylko jej nie było w takim powszechnym użytku.
W powszechnym użytku to ona była w XIX wieku.
Była w XIX wieku, który był epoką przede wszystkim powieści. I powieść historyczna jako jeden z wielkich gatunków powieściowych wtedy święciła swoje triumfy, a później później Polacy ciągle czytali Sienkiewicza i ciągle jednak chyba, jeżeli mówimy o takiej powszechności, to w naszej literaturze tego Sienkiewicza nikt nie przebił. I śmialiśmy się z niego jak Gombrowicz, że Sienkiewicz jest największym szkodnikiem literatury, że spaczył gusta czytelników, ale nie zmieniało to faktu, jak bardzo był kochany i jak bardzo wszedł w naszą taką emocjonalność. Miałam taką, to taka dygresja, miałam taką, dokładnie taką samą refleksję, kiedy pracowałam nad Legionem i tam bazowałam na bohaterach rzeczywistych, to powieść o II wojnie i wśród pseudonimów żołnierzy podziemia, tam co drugi był albo Kmicic, albo Zagłowa, albo Podbipięta. A w każdym razie ilość tych sienkiewiczowskich bohaterów, których imiona nadawali sobie żołnierze II wojny, świadczyła również o tym, jak skutecznie Sienkiewicz zawładnął tą wyobraźnią. Tym bardziej jeszcze, że, no przypomnijmy, on tworzył jednak ku pokrzepieniu serc, tworzył po to, żeby ten naród jakoś podnieść w czasach smutu i niewoli, żeby powiedzieć mu, kiedyś było pięknie i może jeszcze kiedyś coś wygramy. Później odzyskaliśmy niepodległość. Jednocześnie trudno powiedzieć, żeby czasy powojenne sprzyjały mówieniu o naszej przeszłości w taki sposób do końca prawdziwy.
Czyli nawet kiedy pisarze brali się za epoki bezpieczniejsze, w cudzysłowie, to z ograniczeniami.
Z ograniczeniami i może to, nie wiem, może to stłumienie tego głosu prawdziwego, tego mówienia o tym i jakby dyskutowania w ogóle o tym, jak było. To jednak były czasy, kiedy obraz przeszłości był kanoniczny, ta polityka historyczna była jasno wyklarowana i nie było w niej miejsc na dywagacje.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Odsyłamy Państwa do księgarni. Świetny Turniej Cieni. Ja jeszcze może tylko dodam, że tutaj się pojawiają też takie postacie, które pewnie wcześniej już i naszym czytelnikom sporo mówiły, takie choćby jak Sherlock Holmes czy Charles Dickens. Bardzo serdecznie polecamy. Elżbieta Herezińska była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.